Puls Miasta. Przegląd najciekawszych i najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia. Puls Miasta. W każdą sobotę o 10.10 w Radiu Zielona Góra.
Puls Miasta, Marta Czechowska, dzień dobry. Podsumowanie tygodnia zaczynamy od przypomnienia, że od dzisiaj do poniedziałku zamknięte będą cmentarze w całym kraju. To oczywiście efekt pandemii koronawirusa i gwałtownego wzrostu zakażeń. I tak dla przypomnienia, tydzień temu w sobotę w kraju zanotowano ponad 13 600 zakażeń, a wczoraj już ponad 21 600. Także wzrosty są naprawdę ogromne. I poza tym kolejki do punktów testowania w kierunku koronawirusa, tak w kraju, jak i w Zielonej Górze. Przypomnijmy, punkty są dwa w mieście, przy ulicy Sulachowskiej i przy ulicy Zyty. Natomiast lubuskie NFZ zapowiada, że w przyszłym tygodniu ma powstać trzeci punkt pobrań przy ulicy Wrocławskiej na pętli autobusowej. NFZ radzi też tym, którzy stoją w tych długich kolejkach, że można też na testy pojechać do Sulechowa i do Nowej Soli. A o kolejkach informują słuchacze Radia Zielona Góra. Tak opisywali to w czwartek rano z Sulechowskiej, a tak odpowiadała Joanna Branicka z NFZ-u.
Dzień dobry, Marcin. Chciałem zgłosić, że w obecnej sytuacji, kiedy z dnia na dzień jest coraz więcej liczby zachorowań na COVID, lekarze coraz więcej testów zlecają do wykonania, na parkingu pod CRS, do punktu, który jest otwarty tylko w godzinach od 10 do 14, na chwilę obecną, a mamy godzinę 9.20, stoi tyle aut, że na parking już nie można wjechać, auta się ustawiają już w kierunku ulicy Sulechowskiej, więc do godziny 10 to te auta będą już wyjeżdżały na ulicę Sulechowską. Dlaczego nikt nie pomyśli o tym, żeby ten punkt mógł być otwarty troszkę dłużej?
Jeżeli chodzi o obecne godziny pracy, na ten moment pozostają bez zmian, jeżeli chodzi o punkty pobrań w Zielonej Górze. Jednakże chciałam poinformować Zielonogórzan, że można się udać do punktu pobrań w Sulechowie przy ulicy Krańcowej 1A jest zlokalizowany punkt pobrań. Tam nie ma kolejek. Przypomnę również, że funkcjonuje punkt pobrań w Nowej Soli przy stadionie miejskim. On działa od tygodnia.
A jak wyglądają liczby? Ile testów się wykonuje w Zielonej Górze?
Przy CRS-ie testów wykonuje się około 120, przy szpitalu w Zielonej Górze około 130 testów. W miarę możliwości będziemy rozszerzać, w porozumieniu oczywiście ze świadczeniodawcami, będziemy rozszerzać godziny dostępności dla pacjentów na pobranie wymazów. Dobrą informacją dla Zielonogórzan również powinno być to, że w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie uruchomiony kolejny punkt pobrań, który zlokalizowany będzie przy ulicy Wrocławskiej. Przypomnę, że na pobranie wymazu w kierunku wykrycia koronawirusa powinny udawać się osoby, które otrzymały zlecenie na pobranie wymazu od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Jak wiemy, koronawirus jest groźny, zwłaszcza dla seniorów. Już od kilku dni pojawiają się apele, żeby starsze osoby, jeśli nie jest to konieczne, nie wychodziły z domów. Od kilku dni działa także w Zielonej Górze rządowy program wsparcia seniorów. Aby skorzystać z pomocy, trzeba zadzwonić na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11. Następnie pracownicy zielonogórskiego MOPS-u ustalą potrzebną pomoc i skierują do seniorów wolontariuszy. Tylko na początku do programu w mieście zgłosiło się ponad 20 osób, a dodajmy tylko, że wolontariuszami są na przykład zielonogórscy harcerze. Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o zgłaszanie się innych organizacji, które mogą nieść pomoc.
Jesteśmy w trakcie rozmów z organizacjami pozarządowymi, które byłyby zainteresowane również udziałem w tym programie. Joanna Habza, pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Na bieżąco reagujemy na każde zgłoszenie i póki co staramy się połączyć każdą osobę, która wymaga takiego wsparcia, z wolontariuszem. Wystarczy, że zadzwoni albo na ogólnopolską infolinię, albo na numer telefonu naszego ośrodka. Dysponujemy danymi wolontariuszy, którzy zgłosili się bezpośrednio poprzez ministerstwo do tego programu Wspieraj Seniora. Natomiast od początku pandemii współpracujemy również z wolontariuszami Związku Harcerstwa Polskiego, ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej Polskiej, z inicjatywą Widzialna Ręka, jak również z Caritasem. Prośby są bardzo zróżnicowane, w większości dotyczą posiłków, znaczy przede wszystkim zakupów, ale również wchodzą w grę gotowe posiłki. Reagujemy na każdy sygnał. Nie musi być to telefon od seniora, może być to telefon od osoby znajomej, od sąsiada. Staramy się pomagać przede wszystkim takim seniorom, którzy nie mają pomocy rodziny.
Dodajmy jeszcze tylko, że do wczoraj na uruchomioną dla seniorów infolinię, przypomnimy, numer 22 505 11 11 zadzwoniło i poprosiło o pomoc 6,5 tysiąca osób.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Pandemię szczególnie odczuwają też dzieci i młodzież. W szkołach średnich nauczanie zdalne wprowadzono już wcześniej, a od tygodnia w klasach starszych szkoły podstawowej, czyli 4-8. Jak ono wygląda? Posłuchajmy.
Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Departamencie Edukacji i Spraw Społecznych. Nie wszyscy mają sprzęt, który jest nam potrzebny, ale oczekujemy, ponieważ dodatkowy sprzęt ma dotrzeć do szkół w najbliższym czasie. Szkoły oczywiście w sytuacji, kiedy uczniowie zgłaszają się z problemem, że nie mają dostępu do komputerów, mają obowiązek taki sprzęt wypożyczyć i takie sytuacje oczywiście mają miejsce i mam nadzieję, że większość uczniów, którzy takiego sprzętu potrzebują, taki sprzęt ze szkoły otrzymują. Około 1200 komputerów ma dodatkowo wzmocnić nasze szkoły. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej uczniowie wrócili do szkół. Wszyscy byśmy sobie tego życzyli, ale też mówią nam i nauczyciele, i dyrektorzy, że dzięki temu doświadczeniu, jakie już nabyliśmy wcześniej, to nauczanie zdalne w tej chwili już znacznie lepiej przebiega.
Dorota Kanopacka, dyrektor zespołu edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze. Poprosiłam wychowawców o to, aby uzyskać wiadomości, czy każdy uczeń dysponuje sprzętem. Jeżeli tak, to jakim? Jeżeli nie, czego potrzebuje? I w dniu dzisiejszym tym rodzicom, którzy zgłosili potrzebę sprzętu, wypożyczamy sprzęt ze szkoły. W tym momencie mogę szczerze powiedzieć, że dzieciaki sobie świetnie radzą. Nauczyciele uczą się, bo to też jest coś nowego dla nas wszystkich. A wiadomo, że technika idzie bardzo mocno do przodu i nie zawsze jeszcze ze wszystkim nadążamy. Na pewno to wygląda zupełnie inaczej niż to miało miejsce od marca w tamtym roku szkolnym, ponieważ wówczas skupialiśmy się na tym, żeby przesyłać zadania przy wykorzystaniu e-dziennika, kontaktować się za pomocą portali społecznościowych. W tym momencie pracujemy na Teamsie i naprawdę dzieciaki są szczęśliwe, że widzą zarówno nauczyciela, jak i swoich rówieśników. Nie zmieniliśmy planu lekcji. Lekcje są faktycznie 30-minutowe dla uczniów, 45-minutowe dla nauczyciela.
Tyle szkoła w obostrzeniach, a pomimo czerwonej strefy w Zielonej Górze działa niedzielna giełda przy ulicy Zjednoczenia. Jednocześnie trwa modernizacja infrastruktury, czyli wymiana płotu i modernizacja wjazdów. Te prace mają się zakończyć do końca 2021 roku, czyli jeszcze trochę potrwają, a szerzej o tym opowiada Mirosław Zelisko, wiceprezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego.
Ukończyliśmy nowy płot od ulicy Elektronowej. Montujemy zasilanie oraz kable informatyczne do bram w celu dostosowania ich do możliwości z połączeniem z systemem wjazdowym, który planujemy na najbliższe lata zamontować. No i z takich bardzo dobrych informacji dla naszych najemców, naszych gości giełdy niedzielnej, to jest to, że jeszcze w tym roku cały plac C i część placu B będzie pokryta nową nawierzchnią asfaltową, tak żeby nasi goście mogli chodzić po giełdzie i w dobrych warunkach handlować. Także to są takie podstawowe elementy, które przygotowaliśmy jeszcze do końca tego roku. Można powiedzieć, że jesteśmy teraz w tej chwili jedną z nielicznych giełd tej wielkości, które nie posiadają systemu wjazdowego. W naszych założeniach było zorganizowanie tego systemu i krok po kroku dążymy do tego, żeby w najbliższym czasie taki system wjazdowy zainstalować na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego. Jeżeli chodzi o ilość bram, to jest ich 7, natomiast nie wszystkie będą uruchamiane w tym systemie takim zdalnym. Część bram po prostu będzie zamknięta tutaj na trwałe i będą stanowiły bramy ewakuacyjne czy rezerwowe, tak żeby w sytuacji zagrożenia można było je uruchomić. Natomiast te główne bramy to mamy 4, i na tych bramach będą zainstalowane systemy wjazdowe, które będą z jednej strony monitorowały osoby, które wjeżdżają na giełdę, wyjeżdżają, po jakim czasie, kto przyjeżdża do nas. Także tutaj względy bezpieczeństwa to raz, a dwa, że no na wszystkich giełdach wjeżdżający ponoszą pewne opłaty i jest to przychód dla firmy. W związku z tym też liczymy na to, że ten system wjazdowy zwróci nam się po kilku latach użytkowania.
Mówiąc o modernizacjach, odnotujmy jeszcze, że zakończyła się budowa ścieżki rowerowej oraz rozbudowa zjazdu na rondzie Rady Europy na ulicę Sulachowską. Jedziemy już dwoma pasami. Koszt obu inwestycji to w sumie 1 300 000 złotych, a nowa ścieżka na ulicy Poznańskiej łączy ścieżki z trasy północnej i Chynowa.
Radio Zielona Góra. To puls naszego miasta.
Teraz zaglądamy do zielonogórskiego WORD-u. Tu również zmiany i okrojona liczba osób zdających testy na prawo jazdy. Do tego zapisy internetowe na egzaminy i oczywiście przestrzeganie zasad sanitarnych. WORT odwołał szkolenia, wydłużył godziny egzaminów teoretycznych, które odbywają się tak mniej więcej od 7.15 do 15. I o tym mówił nam dyrektor ośrodka Ireneusz Plechan. Panie dyrektorze, jak zapisy o czerwonej strefie wpisują się w pracę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze?
W pierwszej kolejności odczuliśmy duży problem z realizacją szkoleń, które oferujemy kierowcom zawodowym, jak również osobom, które naruszają przepisy prawa ruchu drogowego, gdyż czerwona strefa ogranicza grupy do 5 osób. W tak małych grupach zajęć nie możemy prowadzić z uwagi na po prostu nierentowne przedsięwzięcie. W związku z tym odwaliliśmy wszystkie szkolenia, które realizowaliśmy. A jeżeli chodzi o egzaminy realizujemy bez zmian. Zmniejszyliśmy tylko grupy na egzaminie teoretycznym. Dzisiaj na salę wpuszczamy 4 osoby, 5 osobą jest egzaminator i te egzaminy, że tak powiem, trwają cały czas. Musieliśmy je rozłożyć na cały dzień. Również apelujemy o to, aby dokonywać zapisu przez internet. System InfoCard taką możliwość daje. Wprowadziliśmy ograniczenia co do przebywania osób towarzyszących osobom egzaminowanym, żeby nie wchodziły na teren ośrodka. Rozważamy również możliwość pomiaru temperatury, ale tutaj opinie są bardzo różne.
A jak z zapisami na egzaminy? Czy chętni w ogóle są, przychodzą?
No w tej chwili czas oczekiwania mamy 3 tygodnie na egzamin, także jest kogo egzaminować.
Dodajmy jeszcze, że zdawalność egzaminów praktycznych na kategorię B oscyluje na poziomie 35%. Przeskakujemy na inny temat. W tym tygodniu pojawiło się pytanie o schronisko dla zwierząt. Nasi reporterzy rozmawiali między innymi z prowadzącą jednostkę Inicjatywą dla Zwierząt i przedstawicielami miasta. Bo co się okazuje? Inicjatywa uważa, że miejska dotacja na schronisko jest za niska. To jak wyliczała Magdalena Zwolska, rzeczniczka inicjatywy, około 680 tysięcy złotych rocznie. Suma została określona 3 lata temu, w momencie, kiedy organizacja wygrała konkurs na prowadzenie schroniska. To jest też argument magistratu, który, zaznaczmy, teraz rozpisał nowy konkurs, bo za chwilę wygaśnie dotychczasowa umowa z Inicjatywą dla Zwierząt.
W tym momencie zbliżamy się do końca roku, a od nowego roku jest nowy konkurs na prowadzenie schroniska. Niestety, ale 3 lata temu, jak startowaliśmy w tym konkursie, było 680 tysięcy rocznie na prowadzenie schroniska. W tym momencie nie zmieniła się ta kwota nawet o złotówkę, a wspomnijmy o tym, że płaca minimalna chociażby idzie o 1/3 do góry. My na pensje dla pracowników, które nie są wysokie, wydajemy 1 000 000 złotych, więc nawet ta dotacja nie pokrywa pensji pracowników, a co dopiero karma, leczenie, samochody, wszystko przecież kosztuje, prąd, śmieci. Dla porównania dodam, że w Poznaniu na prowadzenie schroniska jest przeznaczane blisko 3 miliony złotych. Niestety, ale miasto pozostaje bez odpowiedzi na nasze apele. W tym momencie na prowadzenie schroniska miesięcznie wydajemy 160 tysięcy złotych, natomiast miasto daje 60 tysięcy. Dzięki darczyńcom na dobrą sprawę jesteśmy jeszcze w stanie jakkolwiek funkcjonować.
Konrad Witrylak, dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta. Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt zaproponowała prowadzenie tego zadania miasta za kwotę 2 miliony 40 tysięcy złotych. Na tą kwotę została zawarta ze stowarzyszeniem umowa. Jak łatwo policzyć, rocznie koszt utrzymania schroniska kosztuje miasto około 700 tysięcy złotych. Dla przykładu podam, że w mieście Gorzowie również rozpisano konkurs na prowadzenie schroniska w Gorzowie na okres 2-letni i umowa zawarta tam opiewa na kwotę 880 tysięcy złotych, czyli miasto Gorzów przeznacza rocznie 400 tysięcy złotych. Środki, które przeznaczamy na prowadzenie tego schroniska, uważamy, że są bardzo znaczące. Musimy też wziąć pod uwagę, że jesteśmy cały czas w fazie pandemii. Sami nie wiemy, jak będzie do końca wyglądał budżet miasta na kolejny rok. Budżet miasta jest na pewno zdecydowanie mniejszy niż budżet właśnie takich dużych miast jak Poznań, Wrocław czy Warszawa. Umowa na prowadzenie schroniska kończy się z dniem 31 grudnia tego roku. Obecnie jesteśmy właśnie w trakcie prowadzenia konkursu, ponieważ konkurs został ogłoszony 16 października, więc jest w miarę świeży, na prowadzenie właśnie naszego schroniska w okresie od stycznia 2021 do 31 grudnia 2023.
Czekamy Czekamy zatem, jak się sprawa schroniska rozstrzygnie. I na koniec jeszcze przypominamy, że jutro 1 listopada i oprócz wszystkich świętych także początek akcji Zima na drogach. Miasto jak zwykle zostało podzielone na 3 rejony, północny, zachodni oraz wschodni i centrum. Drogowcy uzupełnili zapasy, zrobili przegląd sprzętu, jak zapewniają, są gotowi. Teraz Michał Szulc, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami i Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, który odpowiada za odśnieżanie rejonu wschodniego Zielonej Góry, a także za utrzymanie deptaka i ścieżek rowerowych.
Zmobilizowane mamy łącznie ponad 40 jednostek sprzętowych, w tym 18 pługosolarek. A do odśnieżania chodników w gotowości jest około 40 osób. We wszystkich magazynach zgromadzono około 500 ton soli i 150 ton piasku. Miasto mamy od lat już podzielone na 3 rejony w zakresie jezdni oraz ze względu na specyfikę deptaka w zakresie chodników na 4 rejony.
Kiedy firmy podejmują działania?
Firmy zgodnie z umową są zobowiązane być w gotowości od 1 listopada do 31 marca.
Mamy bardzo dużo chlorku magnezu, bo chcemy więcej używać chlorku magnezu niż soli. Jest to bardziej bezpieczne, bardziej ekologiczne, tak dla ulic, tak dla ewentualnych roślin, no i też dla obuwia naszego. Skończyliśmy również etap rekrutacji pracowników, bo to się też niestety musiało trochę zmienić. I jeśli chodzi o sprzęt, to jesteśmy gotowi. Dokupiliśmy w tym roku dodatkowe 2 nowe pługi. Mamy również przygotowane, odświeżone centrum dowodzenia, jak to nazywa. Mamy, czyli miejsce, gdzie na bieżąco spływa prognoza pogody. Mamy generalnie przygotowane zapasy na 1,5 miesiąca ostrej zimy. Mamy oczywiście to tak rozłożone w czasie, że nie kupujemy całego zapasu na sezon, czy nie odbieramy całego zapasu kruszywa i soli na raz. Mamy to oczywiście zakontraktowane.
Takim najbardziej zwodniczym, myślę, dla kierowców jest kwestia gołoledzi, czyli śliskości jezdni, bo wtedy kierowcy naturalnie mniej ostrożnie, nie wiedząc o tej śliskości, nie zachowują się adekwatnie do warunków na drodze i tutaj zwalczanie gołoledzi i szybkość reakcji dla nas jest bardziej priorytetowa, gdyż naturalnie w przypadku opadu śniegu kierowcy zachowują większą ostrożność niż w przypadku gołoledzi.
Ile kilometrów dróg i chodników jest w zimowym utrzymaniu miasta?
W stałym utrzymaniu mamy prawie 330 kilometrów dróg i około 250 tysięcy metrów kwadratowych chodników łącznie z całą powierzchnią deptaka, a pozostałe ulice w zależności od stwierdzonych złych warunków firmy są tam wysyłane na osobne dodatkowe zlecenie.
Akcja Zima, jak słyszeliśmy, od 1 listopada do końca marca. Jest godzina 10:28, to oznacza, że dzisiejszy Puls Miasta dobiega końca. Zapraszam na kolejny za tydzień. Teraz dziękuję, Marta Czechowska.
Puls Miasta. W każdą sobotę o 10:10 w Radiu Zielona Góra.